I doszedłem do wniosku, że najlepiej chyba będzie, jeśli zadamy sobie kilka pytań i spróbujemy na nie odpowiedzieć. Być może po wykładzie pojawią się inne pytania i w miarę możliwości będziemy mogli się nad nimi zastanowić. Ale chciałbym, abyśmy rozpoczęli od zagadnienia choroby. Po pierwsze, to jest pierwsze pytanie, skąd biorą się choroby? Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, skąd biorą się choroby. Najogólniej rzecz biorąc, moglibyśmy powiedzieć, że choroby weszły na świat w chwili upadku człowieka w raju. Upadek w grzech spowodował pojawienie się zła na ziemi i zniszczenia relacji z Bogiem. Grzech dokonał spustoszenia i destrukcji w życiu człowieka oraz całego stworzenia oraz ziemi, która została przeklęta. Degradacja ziemi jest jedną z najpoważniejszych przyczyn chorobotwórczych. Nie wiem, czy zdajemy sobie tego sprawę, ale degradacja ziemi jest jedną z najpoważniejszych przyczyn chorobotwórczych, szczególnie w dzisiejszych czasach. Zatruta jest ziemia, zatrute są wody, zatrute jest powietrze, które powoduje produkcję niezdrowej żywności, co z kolei musi odbijać się na kondycji zdrowotnej każdego człowieka. W sferze duchowej natomiast zerwanie więzi z Bogiem oznaczało i oznacza do dziś coraz większy upadek moralny oraz związane z nim konsekwencje wypływające na choroby ciała i duszy. Dotyczy to choćby takich problemów jak alkoholizm, narkomania, nikotynizm, prostytucja, choroby weneryczne, AIDS itd., itd. Również sfery zepsucia serca człowieka i związane z nimi czynnikami wpływają na powstawanie na przykład chorób psychicznych, depresji, załamań nerwowych, wywołanych takimi czynnikami jak, posłuchajmy, złość, gniew, nienawiść, zazdrość, czy chęć odwetu, czy też inne. Te stany serca nie tylko mogą wywołać określone choroby, ale również prowadzić do powstania nieszczęść typu wewnętrzne zmagania, bitwy, wojny, terroryzm, rozboje, kalectwo, morderstwa i inne nieszczęście. Można też mówić o innych rzeczach. I oczywiście nie można pominąć innego czynnika powodującego określenie choroby, mianowicie stylu życia człowieka, bo on też bywa różny. Ciągła gonitwa, tak zwany wyścig szczurów, przepracowanie, stres, brak odpoczynku, niezdrowa chęć bogacenia się bez wątpienia są przyczyną wielu schorzeń i dolegliwości. Innym czynnikiem powstania choroby może być niewłaściwy sposób odżywiania się i związana z nim otyłość, choroby serca, układy krążenia, cukrzyca, czy też brak aktywności fizycznej. Bracia i siostry, w Psalmie 106, werset 15, o Izraelitach mówi się w ten sposób. Psalm 106, werset 15. Dali upust pożądliwościom i na pustyni i kusili Boga na pustkowiu. Wtedy dał im to, czego żądali. Tyle, aż chorowali z przesytu. Inny psalm, psalm 107, werset 17, powiada, chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swoich win. A więc skąd się biorą choroby? To jest właśnie styl naszego życia. To jest to, co często prezentujemy w naszym życiu. To jest to, co stanowi treść naszego życia. Drugie pytanie, czy człowiek wierzący może chorować? Czy człowiek wierzący może chorować? Zadajmy to pytanie, choć odpowiedź jest oczywista, prawda? Oczywista. Słyszałem jednak kiedyś taką opinię, że człowiek wierzący nie ma absolutnie prawa chorować, ani też nie może ulec jakiemukolwiek wypadkowi. A jeśli nawet doświadcza symptomów, tylko jakichś objawów choroby, to poprzez ogłaszanie i wyznawanie zdrowia dziękuję Bogu za wolność od choroby. I to ogłaszanie zwycięstwa nad chorobą jest wypieraniem choroby i jest jakimś dziwnym, nieznajdującym uzasadnienia w Biblii sposobem uzdrawiania. Ale do tego problemu jeszcze wrócimy. Odpowiadając na pytanie, czy człowiek wierzący może chorować, odpowiadam, nie tylko może, ale często doświadcza choroby. Choroby dotykają wierzących i niewierzących. Z powodu chorób ludzie umierają, a umierają przecież wierzący i niewierzący. Widzimy to na podstawie własnej obserwacji, jak też mamy dostateczne dowody biblijne, że chorują wszyscy ludzie, w tym również wierzący ludzie. Przykłady. Popatrzmy na młodego Tymoteusza. Młody człowiek chorował na dolegliwości żołądka, o tym mówi Biblia. I Paweł radzi mu, aby popijać po trosze wina z wodą. Jest inny współpracownik Pawła, nazywa się Epafrodyt. Ten był nawet bliski śmierci. Posłuchajmy świadectwa z listu do Filipian na temat tego człowieka. To jest drugi rozdział od 25 do 27 wersetu. Paweł pisze tak. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknię do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zlitował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Epafrodyt, bardzo bliski współpracownik Pawła, chorował, był bliski śmierci i Paweł nie miał nawet nadziei, że ten człowiek przeżyje, dlatego też Bóg zlitował się nad Pawłem, aby nie miał, jak tu jest powiedziane, smutku za smutkiem. Inny współpracownik Pawła nazywał się Trofim. Czytamy o nim w 2 Tymoteusza, 4 rozdziale, werset 20. Krótka notatka, ale często przegapiana przez tych ludzi, którzy twierdzą, że człowiek wierzący nie ma prawa chorować. Jest tam mowa tak. Eras pozostał w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie. To ciekawe zachowanie Pawła, prawda? Trofima chorego zostawił w Milecie. 2 Tymoteusza 4,20. Sam Paweł miał problemy z oczami i mówił o tajemniczym cierniu wbitym w jego ciało. Spójrzmy na inny argument, bracia i siostry. Kiedy patrzymy na te biblijne argumenty, kiedy mówimy o chorobach, spójrzmy jeszcze na inny argument. Gdyby człowiek wierzący nie chorował, po co Bóg dawałby w Kościele dalej uzdrawianie? Czy uzdrawianie potrzebują tylko jedynie niewierzący ludzie? Z całą pewnością nie. Apostoł Jakub na przykład pisze i często to czytamy w naszym zborze, choruje kto między wami, tak? Czyli powiedzmy chodzi o wierzących ludzi, niech przywoła starszych zboru. A więc nie ma wątpliwości, że choroby dotykają wszystkich ludzi, w rezultacie czego powodują śmierć człowieka, a przecież wiemy, że każdy człowiek musi umrzeć. Trzecie pytanie, inne poważniejsze pytanie brzmi tak. Czy to Bóg zsyła chorobę na człowieka, czy diabeł? Myśleliście kiedyś o tym? Czy to Bóg zsyła chorobę na człowieka, czy diabeł? Oczywiście nie ma zgody wśród wierzących na ten temat. Od razu chcę powiedzieć. Jedni uważają, że Bóg może sprawić, że człowiek zaczyna chorować. Inni, że to jest absolutnie niemożliwe, że choroba zawsze jest od diabła, jest wynikiem działania szatana, przeciwnika Bożego. Jeszcze inni dopatrują się w chorobie kary boskiej za popełniony konkretny grzech lub grzechy. Często próbują dociec, za co Bóg go tak ukarał, że ten człowiek tak choruje. Musiał nieźle nagrzeszyć, że teraz ma taki stan choroby. Może się zdarzyć, iż choroba przychodzi ze względu na nieprzestrzeganie Bożego Słowa i brak posłuszeństwa Bogu. Już na samym początku lud Boży był ostrzeżony o skutkach posłuszeństwa i nieposłuszeństwa Bogu. Tu musielibyśmy przeczytać, ale nie mamy na to czasu, bardzo długi, 28 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Zajrzyjcie później do niego, do domu, w którym Bóg obiecuje błogosławieństwo, ale przestrzega też i ostrzega przed przekleństwem, jakie człowiek może na siebie sprowadzić. Skutkiem nieposłuszeństwa będzie między innymi i choroba. 27 i 28 werset z tego rozdziału. Dotnie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem, liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. Porazi cię Pan obłędem i ślepotą i przytępieniem umysłu. Ale z drugiej strony, jak czytamy w 2 Księdze Mojżeszowej, 15 rozdział, 26 wersecie, Bóg obiecuje, jeśli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeśli zważać będziesz na przykazanie Jego i szczec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknął Egipt, nie dotknę Ciebie, bom ja, Pan, Twój lekarz. Przed chwileczką śpiewaliśmy pieśń na ten temat. Co warto zauważyć w tymże wersecie? Warto zauważyć to, że Bóg przedstawia się jako lekarz. Bóg też obiecuje oddalić wszelką chorobę. W Księdze Wyjścia, 23 rozdział, 25 werset powiada: Służcie Panu Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją, oddalę też choroby spośród ciebie. Pan oddali od ciebie wszelką chorobę i wszelkie zgubne zarazy egipskie, które poznałeś, nie dopuści ich do ciebie, lecz ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą. To jest powtórzone prawo 7:15. Widzimy więc to, o czym mówiliśmy już na samym początku, że istnieje ścisły związek pomiędzy sposobem czy stylem życia poddanym albo niepoddanym Bogu, a chorobami, które mogą nas dotknąć. Powiem tak, może się zdarzyć, że choroba następuje z powodu jakiegoś konkretnego grzechu, ale czy też grzesznego życia. Ale po pierwsze, Bóg nie każe nas za nasze grzechy, które popełniamy, posyłając chorobę. Jeśli on dopuszcza, to ma czasem swoje powody, by tak czynić. Gdyby miał karać nas chorobą za wszelkie nasze występki, bracia i siostry, jestem przekonany, że wszyscy bez przerwy byśmy chorowali. Po drugie, źródłem, powodem choroby wcale nie musi być grzech. To chciałbym zaznaczyć. Bóg może dopuścić, by sprawiedliwy cierpiał, chcąc doświadczyć jego wiary, wierności i zaufania. Najlepszym przykładem jest Hiob. Bóg zgodził się, by szatan go doświadczył na wszelkie sposoby, w tym również przez chorobę. Wspomniałem już o cierniu Pawła, wbitym jego ciało. Paweł był przekonany, iż to sprawa posłańca szatana. Mówi bowiem tak. Bym się w nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierw ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Z tego wynika, że to nie szatan, ale Bóg kontroluje wszystko, co dzieje się z nami i wokół nas. Bóg może dopuścić chorobę na skutek różnych okoliczności i czynników. Po trzecie, jak wiemy, w czasach Jezusa ludzie sądzili, że choroba lub kalectwo jest wynikiem grzechu danego człowieka, tego człowieka bądź jego rodziców. Takie przekonania panują nawet i do dzisiaj, choć to z gruntu fałszywe jest przekonanie. Popatrzmy na historię człowieka ślepego od urodzenia. Czytam z Ewangelii Jana 9 rozdziału 1-3 wersety. A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego mówiąc, Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby na nim objawiły się dzieła Boże. Uczniowie byli przekonani, że kalectwo tego człowieka musi mieć swoją przyczynę w jego grzechu lub grzechu rodziców. Nie dopuszczali takiej możliwości, jakiejś innej przyczyny. I widzimy, jak bardzo mylili się w swojej ocenie, jak fałszywe była ta ocena, tak jak często bywa też i nasza fałszywa ocena tego, co przeżywamy. Dlatego też powinniśmy zapytać, po czwarte, czy choroba i jej ustąpienie może być częścią objawienia się Bożej chwały? Czy choroba i jej ustąpienie może być częścią objawienia się Bożej chwały? Oczywiście, widzieliśmy to przed chwilą w cytowanej historii człowieka, który narodził się ślepym. Jezus powiada, że tę chorobę obarczony jest człowiek, by na nim objawiły się dzieła Boga. Bóg potrafi wykorzystać nawet i chorobę człowieka do głoszenia swojej chwały. I to chciałbym mocno podkreślić. Bóg potrafi wykorzystać nawet chorobę człowieka dla głoszenia swojej chwały. W Ewangelii Jana czytamy o chorobie Łazarza. Wszyscy znamy tę historię. Jego siostra Maria i Marta posyłają po Jezusa. One były świadome tego, kto może jedynie uleczyć ich brata. Posłały więc siostry do niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Zwróćmy uwagę na 2 rzeczy. Jezus powiada, Marta powiada, choruje ten, którego miłujesz. A więc choroba dotyka również tych, których Jezus miłuje. Po drugie, ta choroba jest na chwałę Bożą, aby Syn Boży był uwielbiony. Jak wiemy, ostatecznie Łazarz zmarł i został pogrzebany. Ale siostry były przekonane, iż gdyby Jezus się nie spóźnił, nie umarłby ich brat. Kiedy patrzymy na życie i służbę Jezusa, łatwo możemy dostrzec, iż obok najważniejszego zadania do spełnienia, jakie miał Jezus, to jest głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym, Pan Jezus Chrystus uzdrawiał wszelką chorobę. Jest powiedziane w Ewangelii Mateusza 9 rozdziale 35 werset i obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski i nauczał ich w synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Przywracanie zdrowia, uwalnianie od choroby zawsze wzbudziało reakcje ludzi, którzy byli Jego świadkami, by wielbić Boga. Wieści o uzdrowieniach, jakich dokonował Pan Jezus, rozchodziły się lotem błyskawicy i napędzały tłumy słuchaczy i ludzi potrzebujących uwolnienia od choroby, którzy pożądali za Jezusem. Ewangelista Mateusz zapisał takie słowa, 4 rozdział od 23 do 25 wersetu. I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając ich w synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii, i przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał. Szły za nim liczne rzeszy z Galilei, z Dziesięciogrodziu i z Jerozolimy, i z Judei, i z Zajordania. A więc tłumy ludzi, którzy nosili jakieś choroby, szło za Jezusem Chrystusem w nadziei, że on ich uzdrowi. To oczywiście dało sposobność Jezusowi, by mógł do nich przemawiać i głosić im Ewangelię. Ten punkt prowadzi nas do bardzo ważnego pytania, mianowicie 5. pytania. Kto uzdrawia? Kto uzdrawia? Ludzie wierzący nie mają z tym tematem problemu i z tym pytaniem nie mają problemu. Ale okazuje się, że nie dla wszystkich ludzi jest to takie proste i oczywiste, iż jedynie Bóg może uzdrowić człowieka. Oczywiście On może posługiwać się różnymi sposobami i różnymi ludźmi, ale nic nie dzieje się bez jego woli. Za moment do tej myśli wrócimy. Popatrzmy jednak najpierw, co Boże Słowo powiada w sprawie choroby, leczenia i uzdrowienia. Prorok Izajasz napisał o Jezusie takie słowa. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a myśmy mniemali, że jest zraniony przez Boga i zabity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Dlatego też Ewangelista Mateusz daje świadectwo Jezusie i powołuje się tutaj na proroka Izajasza, kiedy pisze tak. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziane zostało przez proroka Izajasza, mówiącego, on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Psalmista Dawid powiada tak, błogosław duszą moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie grzechy, winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. W innym miejscu, psalmie 41 powiada, wyratuje go Pan w czasie niedoli. Pan pokrzepi go na łożu boleści. W chorobie go odwróci wszystkie cierpienia. Czy to była jedynie teoria? Nie. Psalmista wielokroć doświadczał dotknięcia się Pana i uzdrowienia. Oto jedno z jego świadectw, psalm 30. Panie Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Panie, podniosłeś otchłani duszę moją, ożywiłeś mnie spośród tych, którzy schodzą do grobu. Boże mężowie byli świadkami, iż pomoc chorobie przychodzi jedynie od Pana. Na przykład Jeremiasz pisał tak. Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją. Pamiętamy też niejakiego króla judzkiego Hiskijasza, którego historię możemy przeczytać w II Księdze Królewskiej, w 20 rozdziale. Pewnego razu, jak Słowo Boże powiada, śmiertelnie zachorował. Bóg powiedział, że ma uporządkować swój dom, gdyż umrze. To była zapowiedź Boża. Uporządkuj swój dom, albo niebawem umrzesz i nie będziesz żył. Ale Hiskijasz modlił się do Pana i wylewał przed nim swoje łzy i swoje serce i Bóg zaś zlitował się nad nim i przedłużył jego życie, pamiętacie o ile? O 15 lat. Możemy być zatem przekonani, że nasze życie jest w rękach Pana. On wyznacza jego początek i koniec. Bóg wyznacza jego początek i koniec. W psalmie 90 czytamy często na pogrzebach: lata nasze giną jak westchnienie, życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80, a to, co się chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mego jest jak nic przed Tobą, tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Ale z drugiej strony wiemy, że każdy człowiek chce żyć, nawet i ten, który ma 90 lat. I ten, który ma prawie 100 lat, też chce żyć. Nawet i wtedy, kiedy przekraczamy ten Boży wymiar czasu tutaj na ziemi i zaczynamy chorować, zaczynamy wtedy szukać ratunku i wyzwolenia z choroby. Dlatego też jako ludzie wierzący wołamy do Pana, gdyż jedynie On może przedłużyć nasze życie. Szóste pytanie. Czy mamy prawo szukać pomocy w chorobie u lekarzy? Powiedzieliśmy, że uzdrowienie przychodzi od Boga, czy więc mamy prawo szukać pomocy u lekarzy? Muszę to powiedzieć, choć nie mają tego planu, ale kiedyś rozmawiałem z pewną siostrą na temat pastora z Koszalina, który chorował. Niektórzy z nas go dobrze znają. Oczywiście było proroctwo, że będzie uzdrowiony, prawda, ale modlili się, umarł. I pytałem tej siostry, no i jak to rozumiesz? A rozumiem to tak w ten sposób. Jak było proroctwo, że Pan Bóg go uzdrowi, to niepotrzebnie szukał pomocy u lekarzy. I dlatego umarł. Strasznym. Czy mamy prawo szukać pomocy w chorobie u lekarzy? Powiedzieliśmy, że uzdrowienie pochodzi od Boga i to jest pytanie na czasie. Wierzymy, że uzdrowienie może przyjść bezpośrednio od Boga. Wierzymy w to, że bezpośrednio może przyjść od Boga, ale nie chcemy odrzucać możliwości, jaką Bóg nam daruje, by skorzystać z rady i leczenia lekarzy. Bóg nie jest przeciwko lekarzom. On sam nazywa się lekarzem i też uzdania ludzi, by posiedli wiedzę medyczną i daje im odpowiednią mądrość, by mogli leczyć choroby ludzkie. Jesteśmy Bogu wdzięczni za lekarzy i za ogromny postęp w dziedzinie medycyny, z jakiego w pełni możemy korzystać. Wiele chorób zostało zdiagnozowanych i opanowanych przez współczesną medycynę i byłoby to wielką nieodpowiedzialnością, gdybyśmy ignorowali ten Boży dar dla człowieka, jakim są lekarze i medycyna. Niektórzy skrajnie wierzący uważają, że tylko u Boga można szukać ratunku w chorobie, ale czy na przykład, jeśli złamiemy rękę czy nogę, mamy oczekiwać i modlić się, by Bóg ją poskładał i włożył ją w gips? Nie. On nie po to dał mądrość lekarzom, nie po to ich ustanowił, byśmy próbowali obejść się bez ich pomocy, czekając jedynie na Boży cud. Jest jednak pewna uwaga w tym względzie. Jako ludzie wierzący, korzystający z ogromnych osiągnięć współczesnej medycyny, nie możemy zapomnieć, iż nasze dolegliwości i choroby najpierw przynosimy przed oblicze Pana. To On daje nam stosowne myśli, gdzie i w jaki sposób winniśmy szukać rozwiązania dla naszej choroby. W drugiej księdze Kronik mamy taką krótką zmiankę o królu judzkim, nazywał się Asa. Słowo Boże wystawia mu dość pochlebną opinię. Czytamy o tym królu Asie takie słowa. Nawet Makę, swoją matkę, pozbawił król Asa jej godności królewskiej, królowej matki, za to, że kazała sporządzić posąg dla Aszerty. Asa kazał ten posąg zwalić, rozbić i spalić nad potokiem Kidron. Wprawdzie świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte z Izraela, jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Ale ten król Asa nie uszczekł się też błędu i złych decyzji w swoim życiu. Jedną z tych rzeczy było to, że oparł się bardziej na człowieku niż na Bogu. Czytamy tam później dalej takie słowa. W tym czasie przybył do Asy, króla judzkiego, jasnowic Hanai i rzekł do niego: ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, nie oparłeś się na Panu Bogu swoim, dlatego wojsko króla aramejskiego wymykło się z twojej ręki. I potem czytamy o innej złej decyzji. W 39 roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się zmagała, lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarza. I to był błąd. chorobie nie zwracał się do Pana, ale szukał tylko u lekarzy pomocy. Ten przykład nie jest potwierdzeniem prawdy, że nie mamy szukać rady lekarzy, ale mówi o tym, byśmy nie polegali wyłącznie na lekarzach, ale najpierw szukali rady u naszego Pana. Jeszcze bardziej wymownym przykładem jest postać innego króla judzkiego, Achazjasza. Popatrzmy na jego historię, ona zapisana jest w II Księdze Królewskiej, w pierwszym rozdziale, chcę czytać od wiersza 2 do 4. Pewnego razu spadł Achazjasz poprzez ogrodzenie z balkonu swojej górnej komnaty w Samarii i zachorował. Wysłał przeto posłów, dając im polecenie: idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowieję z mojej choroby. Wtedy anioł pański rzekł do Eliasza Trzebity: wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz do nich: czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu? Dlatego tak mówi Pan: złoża, na którym się położyłeś, już nie wstajesz, gdyż na pewno umrzesz. Achazjasz nie szukał rady u Boga Izraela, szukał rady u Belzebuba, króla Ekronu. Być może dzisiaj ten król Ekronu, Belzebut, inaczej jest zwany, ale chcę zapewnić, że ma się zupełnie dobrze. Bo czy dzisiaj ludzie nie szukają rady i nie dają się leczyć poprzez wszelkiego rodzaju takich Belzebubów, takich królów Ekronu, takich szarlatanów, uzdrawiaczy, znachorów, paramedyków, bioenergoterapeutów, którzy jawnie bądź niejawnie korzystają z mocy diabelskich i diabeł zastawia różne pułapki na ludzi wierzących, aby ich zwieść i opanować. 7. Co więc czynić, gdy zaczynamy chorować? Co mamy czynić? Biblia wyraźnie mówi, że mamy szukać pomocy u Pana. Psalmista powiada: pomoc moja jest od Pana. W jaki sposób Bóg pomaga przezwyciężyć chorobę? Po pierwsze, przez modlitwę. Widzimy to już u króla Hiskijasza, który całym sercem w łzach wołał do Pana, a Pan przedłużył jego życie o 15 lat. Miał prawo się o to modlić i Bóg wysłuchał tej modlitwy. Nowy Testament opisuje ludzi chorych, którzy proszą i wołają Jezusa o pomoc i Jezus takiej prośbie nie odmawia. Po drugie, chorobie mamy również prosić o wsparcie modlitewne innych wierzących. Pan Jezus w pewnym momencie nie tylko sam uzdrawiał, ale dał moc do uzdrawienia swoim uczniom. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale: i przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Uczniowie są zafascynowani i rozradowani, kiedy widzą efekty uzdrowień, a nawet wypędzania demonów. Z drugiej strony jednak widać, że nie zawsze uczniowie mogli sobie poradzić z chorobą. Pewien ojciec na przykład skarży się Jezusowi, iż przyprowadził do uczniów swego syna, a ci nie mogli mu pomóc. Czytamy: a gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest epileptykiem i źle się ma, często bowiem wpada w ogień, często w wodę, i przywiodę go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. Ciekawe, prawda? Nie mogli go uzdrowić. Niemniej jednak uczniowie Jezusa Chrystusa są upoważnieni do modlitwy nad chorymi i mamy taką Bożą obietnicę, kiedy Chrystus powiada: na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Tak zresztą jak to czynił nasz mistrz. Czytam w Bożym Słowie: jak gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego, czyli do Jezusa, On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Kościół Jezusa Chrystusa został wyposażony w różnorakie dary Ducha Świętego. Jednym z tych darów jest dar uzdrawiania. Czytam o tym liście do Koryntian. Niestety nie wszyscy wierzący zostali wyposażeni w ten dar, podobnie jak i inne dary. Dary rozdziela Bóg, kiedy, komu i jak chce. Najpoważniejszym błędem dzisiejszych chrześcijan jest to, że ludzie sobie wybierają: chciałbym mieć dar uzdrawiania, prawda? I nagle mówi, że ma dar uzdrawiania, prawda? Bo tak mu się wydaje, że ma dar uzdrawiania. Nie, dary rozdziela Bóg, kiedy, komu i jak chce. W liście Jakuba w 5 rozdziale, werset 14 do 15 czytamy: choruje ktoś między wami, niech przywoła starszych zboru i niech modlą się nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa? Wtedy, kiedy mamy już Boże te chwile, kiedy ktoś prosi o modlitwę i kiedy marzymy go olejem i jako starsi modlimy się nad nim. Być może ten fragment wymaga jakiegoś szerszego spojrzenia i dogłębniejszego jakiejś egzegezy, bo nie jestem zupełnie przekonany o tym, że powiedzmy, że to powinno się odbywać zboże, namaszczenie oliwą. Tu jest powiedziane, niech przywoła starszych zboru, tak, czy przywoła do swojego domu i wtedy niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą pańską. Ale nie chodzi tutaj o technikę, chodzi tutaj o posłuszeństwo Bożemu Słowu. Jak więc łatwo zauważyć, modlitwa jest kluczowym lekarstwem na wszelką chorobę. Modlitwa złożeniem rąk starszych, jak również namaszczeniem olejem, zalecana przez Jakuba była praktyką uczniów Jezusa, o których czytamy takie słowa. I wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Ósme pytanie. Czy zawsze, gdy się modlimy, człowiek zostaje uzdrowiony? Czy zawsze, gdy się modlimy, człowiek zostaje uzdrowiony? Niestety nie. Niestety nie. Choć mamy nie ustawać w modlitwie, uzdrowienie nie zależy bowiem od człowieka i jego woli, ale woli Pana. Bóg uzdrawia, a nie człowiek. Tym, co jest jednak wymagane ze strony człowieka, to jest wiara. Bez wiary nie można podobać się Bogu, mówi Biblia. Nowy Testament bardzo silnie podkreśla rolę wiary w procesie uzdrawiania. U Jakuba już czytaliśmy, a modlitwa z wiary płynąca uzdrowi chorego. I tu ewentualnie moglibyśmy się zastanowić, czy wiara chorego, czy też wiara modlącego się za chorego. Bo to jest istotne pytanie. Dlaczego? Dlatego, że czasem bracia starsi się modlą nad kimś, no i jakby nic się nie dzieje. Czyja wina? No najlepiej winę zrzucić na człowieka, który przyszedł się modlić. Ma za mało wiary. Ale pytam, zaraz, chwileczkę. A co z wiarą tych, którzy się miały modlić nad nim, którzy się modlili nad nim, prawda? Czy oni też wiary nie mieli? A więc powiedzmy, jest tutaj pewne pytanie do rozważenia, co z tym fantem dalej robić. Niemniej jednak wiara jest kluczem do uzdrowienia. Mówiliśmy o przykładzie uczniów, którzy nie mogli uzdrowić syna przyprowadzonego przez nich przez ojca. Jak zareagował Jezus na ten przypadek? Pamiętacie, bracia i siostry? Jezus nie tylko gromi chorobę, ale i uczniów, opowiadając o rodzie bez wiary i przewrotnej. Jak długo będę z wami? Dokąd będę was nosił? Przywiedźcie go mi tutaj. I wtedy go uzdrowił. O rodzie bez wiary i przewrotnym. Oczywiście wiara chorego jest tutaj bardzo istotna. Jezus bardzo często to podkreśla. Ciekawy jest przykład uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok od 12 lat. Lekarze, na których wydała cały swój majątek, nie mogli jej pomóc, ale sądziła, że jak tylko dotknie się szat Jezusa, będzie uzdrowiona. I tak się rzeczywiście stało. Ale mam tutaj pytanie, bracia i siostry. Co ją uzdrowiło? No tak, chciałem zapytać, czy dotknięcie tej szaty, jak sądziła ta niewiasta, bo ona sądziła, że jak dotknie się szaty, będzie uzdrowiona. Czy wiara? Jezus powiada, ufaj, córko, wiara twoja cię uzdrowiła. Mniejsza jest tutaj technika tego, tak? I to przekonanie, że jak tylko szaty się dotknę, to będę uzdrowiony. Albo czasem ludzie mówią, tylko w ten sposób mogą być uzdrowione, ale wiara tejże kobiety. Z kolei, gdy Jezus przyszedł do swojego rodzinnego miasta, do Nazaretu, czytamy, iż właśnie z powodu niewiary nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych uzdrowił, wkładając na nich ręce. Więc wiara bardzo istotna, prawda? Nawet Jezus nie mógł wszystkich uzdrowić z powodu niewiary. Inny przykład związany z dwoma ślepcami. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając, mówiąc, zmiłuj się nad nami, synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi i rzekł im Jezus, czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu, tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niechaj wam się stanie. Inny jeszcze przykład z życia apostoła Pawła, który przemawiał w Listrze, a był tam człowiek chory na bezład nóg i był chromy od urodzenia. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok, spostrzegł, że ma dość wiary, aby był uzdrowiony. I odezwał się donośnym głosem. Stań prosto na nogach swoich, zerwał się i chodził. Czy to jednak oznacza, iż kiedy się modlimy, a nie jesteśmy uwolnieni od choroby, że mamy za mało wiary. Ostatnio pojawiła się taka nauka, którą można określić wiara w wiarę. Słyszeliście o takiej nauce? Wiara w wiarę. To znaczy, polega to na tym, że nie musisz nawet wierzyć w Boga, ale jeśli masz dość wiary i przekonania, że zostaniesz uzdrowiony, to otrzymasz zdrowie. Wiara zastępuje Boga. Jeśli zaś nie zostajesz uzdrowiony, no to znaczy, że masz za małą wiarę i nic Bóg z tobą nie może zrobić. Podświadomie oskarża się chorego o brak wiary. Taki człowiek jeszcze bardziej jest załamany, bo sądzi, że to jest jego wina, iż nie otrzymuje uzdrowienia. Ale ja się pytam, a gdzie w takim razie wiara tych, którzy modlą się nad chorymi? Czy w równym stopniu też jej nie posiadają? Ta wiara w wiarę to jest jedno ze zwiedzeń New Age. Dziś półki księgarskie zalewane są poradnikami na temat, jak być zdrowym, jak utrzymać zdrowie, albo książki o samouleczeniu typu Lecz się sam, jak możesz pokonać chorobę własnym umysłem i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę całe mnóstwo. To fakt, że Biblia mówi, iż ważnym jest nastawienie naszego serca i naszego umysłu. W przypowieściach czytamy, wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. A więc chorobie, jeśli człowiek się załamuje, no to mu na pewno nie pomaga, tak? Albo i z innego miejsca w przypowieści, człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie. I że mamy myśleć o tym, że to jest dobre i pozytywne i pożyteczne, o tym również mówi nam Biblia, ale to pozytywne nastawienie i myślenie często przeradza się w jakąś taką swoistą religię, dlatego też na tym polega zwiedzenie, jeśli naucza się o pozytywnym wyznawaniu. Ci ludzie często mówią tak, w chorobie musisz wyznawać i wyznawać. A co wyznawać? No jestem zdrowy, jestem zdrowy, jestem zdrowy, jestem zdrowy. Jak to wyznasz kilkaset razy, to znaczy już będziesz uzdrowionym, bo wtedy przychodzi uzdrowienie. Albo powiada, wypieraj chorobę, mówi, nie jestem chory, albo dziękuj Bogu za zdrowie, tylko dziękuj, 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 dziękuj. I człowiek chory dziękuje, dziękuje, dziękuje i umiera. Uzdrowienie nie leży w mocy naszego języka. I to jest też zwiedzenie jedno, które bardzo jest popularne w naszym chrześcijaństwie. Ono nie leży w mocy naszego języka, ono zawsze przychodzi z góry od Ojca. W obecnym wieku, jak powiedzieliśmy, mamy zalew książek, poradników, artykułów, czasopism mówiących o sposobach leczenia. Jest tego tak dużo, że trudno je wyliczyć. Ci z nas, którzy siedzą na społecznościowych portalach, wiedzą, że często się pojawia, jak zobacz, co się będzie działo z twoim organizmem, jeśli będziesz pił 3 litry dziennie wody, albo jeśli będziesz zażywał jakąś tam liście bobkowe, albo żół, tego jest naprawdę tyle, że człowiek by musiał mieć taką głowę, aby to wszystko czynić i aby się w ten sposób leczyć. Jest oczywiście sporo książek, które mówi o niekonwencjonalnym leczeniu, ale to leczenie nazywamy leczeniem szarlatanizmem. I ono jest dzisiaj w modzie. Jakie to leczenie? Akupresura, akupunktura. Tak, wiemy, na czym ono polega. Arometria, czyli leczenie olejami eterycznymi. Iridologia, czyli patrzenie z oczu, powiedzmy, leczenie na podstawie zmian w oku naszym. Koloterapia, czyli leczenie kolorami. Litoterapia, przez podawanie odpowiednich minerałów. Homeopatia, bardzo powszechna. Radiestezja, czyli użycie wahadełka. Ortopatia, czyli wykorzystanie samoregulujących własności organizmu. Refleksjologia, to jest uciskanie stóp, rąk, twarzy do leczenia organów wewnętrznych. Sylwoterapia, polegająca na przebywaniu w drzewach i krzewach i techniki stosowane w jodze, korzystaniu z promieni kosmicznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówi się nawet o leczeniu wodą, leczeniu naftą, kiedyś to było bardzo popularne, a nawet i własnym moczem, tak zwana urynoterapia. Tak? Do tego dochodzi cała gama różnego rodzaju diet oczyszczających organizm, wzmacniających metabolizm, co z czym jeść, czego się wystrzegać, co pić, w jakich ilościach i tak dalej, i tak dalej. Dla niektórych to jest naprawdę nowa religia. W tym siedzą i to by chcieli tylko poznawać i to praktykować. Oczywiście Bóg chce, aby nasz organizm, czy nasze ciała utrzymywali dobrej kondycji. Nasze ciała są przecież świątynią Ducha Świętego i należy o nie dbać. Dbamy o zdrowe odżywianie, zdrową żywność, o odpoczynek, o fizyczne ćwiczenia. Ponadto Bóg przyrodzie dał całą aptekę w postaci ziół i roślin, które wspomagają procesy leczenia, z których możemy korzystać. Bracia i siostry, ostatnie pytanie dotyczy roli uzdrowienia w życiu człowieka, czyli dziewiąte pytanie, czy zdrowie jest najważniejsze? Co sobie życzymy zawsze z okazji różnych rocznic, urodzin? Czego ci życzymy? Życzymy zdrowia. Czy zdrowie jest najważniejsze? Wiadomo, że każdy człowiek chce żyć i zrobi wszystko, by życie przedłużyć. Każdy chce być zdrowy i żyje w trwodze, gdy zjawia się choroba. I to jest naturalne ludzkie pragnienie. Jednak z chorobą czasem musimy się pogodzić. I są ludzie, którzy chorują wiele lat. Do Pawła Bóg powiada, jak czytaliśmy, dość masz na łasce mojej, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się słabości. Do Galacjan zaś pisze tak. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. To mówi Paweł. A więc i chorobę Bóg może wykorzystać, by Ewangelia była opowiadana. Gdyby nie chorował, pewnie by Galacjanie nigdy Ewangelii nie usłyszeli. Innym razem Paweł był przekonany, że jego śmierć jest postanowiona. W liście do Koryntian czytamy takie słowo. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, iż niemal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. To bardzo wymowne stany w życiu Pawła. Czy coś złego stało się jego z darem uzdrawiania, moglibyśmy zapytać? Paweł taki dar posiadał, ale co w takim przypadku? Nie mógł siebie uleczyć? Nie mógł też uleczyć Trofima? Nie mógł leczyć innych ludzi? Kiedy czytamy o jego działalności w dziejach apostolskich, w działalności Pawła, spotykamy takie świadectwo. Lecz niezwykłe też cuda czynił Pan Bóg przez ręce Pawła. Tak, iż nawet chustki lub przepastki, które dotykały skór jego, zanoszono na chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Co się stało z darem Pawła? Wprawdzie Bóg działał i przyznawał się do służby Pawła. Chustki, przepaski, które dotykały jego skóry, zanoszono chorych i choroby ustępowały. Albo w przypadku Piotra jest powiedziane tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach, i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Może nie rozumiemy wszystkiego, dlaczego Bóg za czasów apostolskich udzielał takiej mocy, a dziś jakby pozostały nam tylko czasem dziwaczne metody próbujące naśladować te z czasów apostolskich, bo dzisiaj z takimi się spotykamy. Całe szczęście, mówię to w trochę ironiczny sposób, że dziś wielu tak zwanych uzdrawiaczy nie spotyka los jak synów Scewy, pamiętacie? Którzy widząc cuda, jakie czynił Paweł, też chcieli powoływać się na Pana Jezusa, którego Paweł głosił, ale zostali napadnięci przez duchy nieczyste. Choć to było 7 synów Scewy, synów arcykapłana, próbowała naśladować Pawła. Biblia nazywa ich wędrownymi zaklinaczami. Hasło uzdrowienie, jakie jest dzisiaj nośne, jest dzisiaj magnesem przyciągającym ludzi do tak zwanej ewangelizacji. Liczne kampanie ewangelizacyjne, by stały się atrakcyjne dla niewierzących ludzi, muszą mieć na plakatach coś zachęcającego i nadzwyczajnego. Na pierwszym miejscu zawsze się wytłuszcza. Jezus uzdrawia, zbawia, chrzci Duchem Świętym. Ale ludzie są zainteresowani swoją potrzebą uzdrowienia, moglibyśmy jednak zapytać, czy jest to uczciwa metoda ewangelizowania. I w naszym kraju namnożyło się ludzi, którzy próbują uzdrawiać. Dzieje się to w kościołach protestanckich i o dziwo w kościołach katolickich. Jak też pojawia się coraz więcej ludzi, którzy są poza ramami kościoła, wychodzą na ulicę, by uzdrawiać. Po to, by uzdrawiać. Taką misję traktuje się jako pierwszoplanową i naczelną misję. I to, zauważcie, nie chorzy szukają uzdrowienia, ale tak zwani uzdrawiacze zaczepiają ludzi i pytają, a masz jakieś choroby? No przypomnij sobie, masz jakieś choroby? Będziemy się modlić o ciebie. Zaraz się będziemy o ciebie modlić. Pewnie niektórzy z nas mają na Facebooku jednego z młodych ludzi, nazywa się Łukasz Szczepaniak. Zbiera pieniądze, wystawia wielkie billboardy na Śląsku, w innych miejscach z podobnymi treściami. Nie pomogli ci lekarze, dzwoń, tu jest podany numer telefonu, przyjeżdżamy, by modlić się za darmo. Ba, nawet i jeśli nie pomogli ci lekarze, twój bliski zmarł, przyjedziemy do prosektorium, by się modlić o wskrzeszenie. I to jest dla mnie szczytem szaleństwa, jeśli są ludzie, którzy nawet modlą się w kostnicach o zmartwychwstanie tych, którzy umarli. Prosiłem brata Jakuba, aby taki krótki filmik nam pokazał. Ten filmik krótki trwa prawie 6 godzin, ale mam nadzieję, że to będzie krótko, tak? To jest właśnie Szczepaniak z innym człowiekiem. Pewnie, bracia, oczekujecie, tak? Pewnie oczekujecie, że zaraz się trumna otworzy i ten człowiek zmartwychwstanie, tak? Te modlitwy w kostnicach, tak jak w przypadku tej, trwa do 6 godzin. Mam inne pytanie do braci i sióstr. Ile trwała modlitwa Jezusa nad grobem Łazarza? Dziś uzdrawiacze próbują wskrzeszać zmarłych, a w dodatku jeszcze krytykują innych wierzących, że tego nie robią. No przecież jest napisane, będziemy większe czynić rzeczy, niż czynił Pan Jezus Chrystus. Jeśli Bóg powiedział stop, koniec, to znaczy, że jest koniec. I pytam się, czemu mają takie modlitwy służyć? Ba, ile ludzi rzekomo uzdrowionych chwali i wielbi Boga do dzisiejszego dnia? Ilu z nich pozostaje biblijnie wierzącymi uczniami Jezusa Chrystusa? Bardzo często dzisiaj ludzie robią tak zwane ewangelizacje uliczne, kościoły uliczne powstają, modlą się chorych i twierdzą, że są uzdrawiani ci ludzie, tylko gdzie ci ludzie później trafiają? Gdzie oni są? Gdzieś są. Żyjemy dzisiaj w czasach naprawdę końca, kiedy diabeł będzie działał ze zdwojoną mocą i Pismo Święte mówi o przebudzeniu, jakie nadchodzi, właśnie na fali znaków i cudów. Bądźmy pewni, że te spektakularne czyny będą się działy, jednak nie za sprawą Boga, ale Antychrysta. Jestem osobiście przekonany, że takie obrazki będą coraz częstsze i mogą się zdarzyć, że ktoś zmartwychwstanie. Albo może się zdarzyć, że ktoś komuś przedłużą nogę. Bardzo mocne uzdrawianie, nogi wydłużają. Słyszeliście o takim tym, tak? Krótkie nogi, a więc naciągają dobre nogi, prawda? Chwała Bogu, uzdrowienie przyszło. Ale takie rzeczy mogą i będą się zdarzać, dlatego że Pismo Święte powiada tak, w liście do Tesaloniczan, tym cytatem chciałbym zakończyć, a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich postępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Ja tyle miałbym do powiedzenia na ten temat. Jeśli by były jakieś pytania albo chciałby ktoś więcej dodać, to przez jeszcze parę minut to zrobimy, a później się też pomodlimy. Czy są jakieś ewentualnie pytania? Tak. No właśnie, to jest bardzo prosta odpowiedź. Bóg zaznaczył, kiedy ma człowiek się urodzić, kiedy ma umrzeć. I żadna siła tego nie zmieni. Oprócz może siły modlitwy, którą możemy prosić Boga, jak i skijarz, Panie, przedłuż życie, ale Bóg nie musi tego czynić. No wyobraźcie sobie sytuację, powiedzmy, że człowiek, powiedzmy, ma 100 lat i choruje i no, prosi o przedłużenie życia. Może to robić, no bo Pan Bóg może ponad 100 lat, ale do ilu lat? Do ilu lat? Tak?